Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pink. Mili Państwo, teraz zaprezentuję Państwu tekst pana profesora Gawlikowskiego, Krzysztofa Gawlikowskiego, najwybitniejszego polskiego sinologa, którego część Hołoty, bo trudno inaczej to nazwać, a Hołoty Polskiej, a uważa za zwolennika maoizmu. To jest oczywiście ta bzdura, to jest wręcz kalumnia. Ten tekst jest nieznany w polskim obszarze. Był do pewnego momentu nieznany, albowiem został pan profesor Gawlikowski dla studia opinii ten tekst im przedstawił, a on był wycięty z zagranicznej publikacji pana profesora. Czytam i tego będzie sporo. I bardzo ważne. Azjatycka droga do komunizmu to stopniowe przechodzenie od komunizmu do opiekuńczego autorytaryzmu. Tak pan profesor nazywa obecny ustrój. Ale bez odcinania się od poprzedniego ustroju. W europejskich systemach komunistycznych ich reżimy tak lub inaczej zwalczały dążenia narodowe, tak narodów podporządkowanych, jak i rządzących w systemach imperialnych, jak Rosjanie w Związku Sowieckim czy Serbowie w Jugosławii. Próby tworzenia narodowych systemów komunistycznych z różnych powodów nie powiodły się. W przypadku Miloszewicza obaliła go faktycznie dopiero interwencja zagraniczna. I ostatecznie te narodowe dążenia rozsadziły systemy komunistyczne. Sytuacja w Azji była odmienna. Poza Mongolią, która stała się półkolonią sowiecką, i Koreą Północną, która wybiła się na niezależność mimo półkolonialnej genezy, tamtejsze reżimy komunistyczne powstały w wyniku swoistych rewolucji czy wojen narodowych, w nawiasie domowych lub z obcą interwencją. Były one rezultatem wyzwolenia narodowego oraz wybijania się na niepodległość krajów poprzednio tak czy inaczej zniewolonych lub upośledzonych. Kolonizatorami lub wrogami zagrażającymi im były kraje Zachodu i w nawiasie i zoccydentalizowana Japonia, popierające jakieś opcje rzekomo narodowe, związane ze starymi klasami panującymi i przedstawiane często wewnątrz kraju z dużym powodzeniem jako marionetkowe. Komunizm przyniósł tam odczuwalną poprawę bytu, poszerzał skalę wolności jednostek, uwalniając je od wielu tradycyjnych ograniczeń typu feudalnego, przywracał poczucie godności narodowej itp. Mimo specyficznej opresyjności nie spotkał się on tam ze znaczniejszym oporem, poza wąskimi elitami przeciwników politycznych i kompradorskiego biznesu, powiązanego z kolonizatorami. Według modelu maoistowskiego, przyjmowanego także u sąsiadów, represje państwowe wyspecjalizowanych organów państwa odgrywały rolę drugorzędną. Inaczej bowiem niż w systemie stalinowskim, to społeczności lokalne i miejscowe kolektywy same kontrolowały rodziny lub jednostki, same karały wrogów klasowych. System opierał się bowiem na autonomii i samoregulacji społeczności lokalnych. Według tradycji konfucjańskich państwo tylko inspirowało i nadzorowało. To wystarczyło dla wszelkiego okrucieństwa. Tak, to wystarczyło. A dodać można, że tamtejsi przeciwnicy komunizmu w okresie zimnej wojny uciekali się raczej do potępiania go jako formy kolonializmu sowieckiego w cudzysłowie, niż fałszywego systemu polityczno-społecznego, a wykazanie suwerenności takiego państwa łatwo niweczyło te krytyki. Głównie proamerykańskie reżimy postrzegano tam wtedy jako marionetkowe i półkolonialne, zwłaszcza w państwach, w których konkurowały ze sobą dwa rządy, w Korei czy w Wietnamie, faktycznie do 2000 roku, i w Chinach. Od czasu, kiedy rząd rezydujący na Tajwanie występował jako jedyny legalny rząd ogólnochiński. Inaczej niż w Europie Środkowej. To jest podstawa rzecz, którego bardzo często w Polsce się nie rozumie, którego w ogóle się w Polsce nie rozumie. Inaczej niż w Europie Środkowej, zasady kolektywistycznej organizacji państwowej lansowane przez komunistów znajdowały tam zaplecze w tradycji konfucjańskiej, o tym mówię zawsze, oraz przyjmowanych od tysiącleci wartości, normach etycznych i paternalistycznych wzorcach funkcjonowania państwa oraz społeczeństwa. Najdobitniejszym tego przykładem jest stwierdzenie Sun Yat-sena, człowieka, który żył, ojca Chińskiej Republiki, który żył od 1866 do 1925, pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej, założyciela Kuomintangu, iż Rosja Sowiecka realizuje prastarą zasadę Konfucjusza: świat stanowi wspólne dobro. Dodajmy, że propagował on też ideę swoistego socjalizmu, Konfucjusz, i państwowego kapitalizmu, a odrzucał kapitalizm prywatnych przedsiębiorców. Korespondowało to z prastarym przekonaniem o naganności indywidualizmu, prywaty oraz egoizmu, a wyższości postaw prospołecznych i kolektywistycznych. Według tradycji to państwo organizowało w modelu konfucjańskim życie społeczne i gospodarcze. Państwo, własność prywatna nie była tam nigdy gwarantowana prawnie, a konfucjanizm traktował ją nieufnie jako naganne, moralne zawłaszczenie. Była to sytuacja zupełnie odmienna niż w Europie Środkowej, duża część społeczeństwa traktowała jako ideologię sprzeczną z podstawowymi wartościami i zadającą gwałt naturze ludzkiej. Dlatego w Europie wymagał on wychowania nowego człowieka. W cudzysłowie. Natomiast Mao niekiedy nazywał ustrój komunistyczny systemem wielkiej jedni, datong, używając szacownego terminu utopii konfucjańskiej, propagowanej i opiewanej od ponad 2000 lat. W Azji Wschodniej komunizm mógł być traktowany jako heretycka wersja konfucjanizmu, realizująca wiele z jego podstawowych wartości i zasad. W Chinach, podobnie jak w Wietnamie, komunizm kontestowały poprzednio jedynie marginalne grupki. Cieszył się bardzo dużym poparciem. Amerykanie nie dopuszczali do wolnych wyborów w Wietnamie Południowym, bo 3/4 głosów zebrałby Ho Chi Minh, komunistyczny przywódca z północy, i jego ludzie. Sytuacja zaczęła zmieniać się w Chinach dopiero w połowie lat 70., a w Wietnamie w połowie lat 80., kiedy to zaczęto dostrzegać coraz wyraźniej niedomagania systemu komunistycznego i pojawiły się pierwsze protesty. I znowu w Europie komunizm okazał się niereformowalny. Można go było tylko znieść. W Azji natomiast to nie opozycja, jakiej po prostu nie było, lecz same partie rządzące, wywodzące się z ruchu patriotycznego, podjęły dzieło jego głębokich reform, ale nawet demontażu. W Chinach okazało się, że system maoistowski nie zapewnia wystarczająco szerokiego, szybkiego rozwoju gospodarczego i jest coraz mniej akceptowalny społecznie. Stąd i stopniowa, choć dość szybka transformacja gospodarcza, a dopiero w ślad za nią ograniczone przemiany polityczne postępujące ewolucyjnie. Przemiany to zainicjowały wprawdzie dotychczasowe elity rządzące oraz partia komunistyczna i one to kierowały w znacznym stopniu ich przebiegiem, ale dokonywały się one w dużej mierze bez jakichkolwiek gotowych, wybranych wzorców czy modeli końcowych. Reformy były projektem otwartym, gdyż wzorce zachodnie nie miały tam przemożnej siły jak w Europie Środkowej, ani nie były nawet tak atrakcyjne dla wąskich elit jak w Europie Wschodniej. Dla Azjatów cywilizacja zachodnia była obca, to był inny świat. Przemiany gospodarcze miały tam charakter naturalny, rozpoczęły się na wsi od przywrócenia rodzinnej gospodarki chłopskiej. Wzrost produkcji i rozwój rynku rolnego stworzyły popyt na usługi i dobra konsumpcyjne, a także dysponentów niewielkiego kapitału, którym można było pomnażać inwestycje. W ten sposób formy kapitalistyczne rozwijały się od dołu, od spodu, spotykając się z odgórną falą prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i w różnych formach i napływem dużego kapitału oraz know-how z zagranicy, w Chinach przede wszystkim etnicznie chińskiego, z Tajwanu, Hongkongu, Singapuru, Azji Południowo-Wschodniej, z USA. Partia rządząca mniej lub bardziej wyraźnie porzucała swą dotychczasową ideologię i totalitarne wzorce organizacji życia społecznego, które szybko obumierały w warunkach gospodarki rynkowej, gdy partia traciła władzę nad majątkiem narodowym, pracą i życiem, a nawet nad rządkami. W cudzysłowie oczywiście. Partia zmieniała też swoje cele, zachowując wszakże swoją historyczną i cieszącą się prestiżem nazwę, jak też autorytet ojców założycieli. Na czoło teraz wysuwało się odbudowane, nowoczesne państwo świeckie, pełniące głównie funkcje administracyjne. W azjatyckim komunizmie pozostawało ono poprzednio w stanie daleko posuniętej atrofii, gdyż w znacznym stopniu zastępowały je instancje partyjne. To głównie ono narzucało teraz hasła i ideały narodowe, odnoszone zazwyczaj do państwa, nie do etnosu. W rezultacie komunizm uległ tam transformacji w system autorytarny typu opiekuńczego, podobny do systemu istniejących w Singapurze czy na Tajwanie przed rokiem 1987, a to do pewnego stopnia także w Japonii. Reformy gospodarcze wyprzedzały tu polityczne, i to jest ważne, a te ostatnie miały charakter ewolucyjny, nie zaś radykalnej zmiany przywództwa jak w Europie. Owe reformy polityczne wiązały się z jednej strony z wprowadzeniem państwa prawa, a zatem z jego stanowieniem i ogromnym umocnieniem roli legislatury, poprzednio o charakterze fasadowym, a z drugiej z rozwojem demokracji lokalnej, z którą władze musiały się pogodzić, jak też z eksplozją struktur społeczeństwa obywatelskiego. Jego organizacje w duchu tradycyjnego szacunku dla władzy starały się współpracować z administracją państwową, a nie podważać jej zasadność istnienia. Ale sam ich rozwój i obecność wpływały na procesy polityczne. W wyniku przeprowadzonych reform, swobody obywatelskie, a nawet swoboda układania sobie życia codziennego szybko się poszerzyły, a represyjność systemu zmalała ogromnie, gdyż znikły lokalne kolektywy, na których się opierała. W warunkach stabilności politycznej przejście od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do rynkowej prowadziło do skokowego wzrostu produkcji, rósł i dobrobyt. W rezultacie kraje te szybko modernizowały się. Duża część dotychczasowych elit władzy wprawdzie uwłaszczała się i przejmowała w różnych formach własność publiczną, co budziło rzecz jasna protesty społeczne, lecz odbywało się to w ramach szybko rozwijającej się gospodarki rynkowej. Proszę Państwa, to jest, ja jednak podzielę ten artykuł na dwie części, na tym poprzestanę. A to będzie pierwsza część, drugą część będziecie Państwo mogli odczytać, posłuchać w oddzielnym felietonie, bo tak jest dosyć sporo. Nie chciałbym, chciałbym, żeby Państwo mieli możliwość przesłuchania całego tego tekstu, albowiem to jest niesłychanie ważne, to jest kardynalne. Ten tekst jest kardynalny dla zrozumienia istoty różnicy tego, co się działo u nas i co się działo w Chinach, co się działo w Polsce, między innymi, co się działo w Chinach, różnic, tych wielkich, gigantycznych różnic między tym, co się działo w Polsce i co się działo w Chinach. To jest kardynalne do zrozumienia istoty tego, co się dzieje w Chinach obecnie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.